Komentarze Radia Gdańsk.
9:10, Jarosław Popek, witam Państwa, a razem ze mną dzisiaj wydarzenia bieżące, polityczne będą komentować redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I redaktor Artur Cejerowski, portale w polityce.pl i Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy od wydarzenia, które miało miejsce wczoraj. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie partii z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego ogłosił, że tworzy się projekt ustawy dotyczący powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez polskie rządy w latach 2007-2015. I według informacji Prawa i Sprawiedliwości podanych na Twitterze, Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne RP obejmowałaby lata 2007-2022 i miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm RP. To nie będzie komisja śledcza, to jest pytanie do Marka Formeli. Co to zmieni w tej sytuacji, że łatwiej będzie ją stworzyć?
No to nie będzie komisja śledcza, czyli świadkowie nie będą wzywani w trybie kodeksu postępowania karnego, nie będzie na nich ciążyła taka odpowiedzialność, ale być może nie chodzi o penalizację, nie chodzi na pewno o penalizację w związku z tym różnych zachowań polityków w omawianym okresie. Chodzi raczej o to, żeby w świadomości społecznej, świadomości publicznej wiedza na temat mechanizmów kształtowania polskiej polityki energetycznej, w tym zależności od głównego wschodniego dostawcy paliw, gazu i ropy naftowej była powszechna. No to jest też przewrotnie spełnienie marzeń Donalda Tuska, żeby powołać taką komisję, żeby ta komisja wyjaśniła postępowanie. Było to takie uniesienie, jak pamiętacie państwo, Donalda Tuska po ogłoszeniu zeznań, czy dotarciu do zeznań jednego z małych świadków koronnych w sprawie afery taśmowej, więc Prawo i Sprawiedliwość...
Ale potem ta sytuacja się odwróciła trochę.
Sytuacja się odwróciła, ale pomysł powołania komisji weryfikującej czy wyjaśniającej okoliczności podejmowania różnych decyzji, zwłaszcza w tak newralgicznym dla bezpieczeństwa państwa zakresie działań, wydaje mi się całkiem sensowny, tym bardziej, że wiele z tych działań, o których się teraz dowiadujemy, z notatek ujawnianych choćby dzisiaj przez Michała Rachonia w programie Jedziemy, wynika, że ta polityka miała charakter cokolwiek specyficzny, jakby ograniczający naszą suwerenność i polegała raczej na umizgach niż na respektowaniu polskiej racji stanu.
To pytanie do Artura Cejerowskiego, bo to, że taka komisja powinna powstać, tak jak wspomniał redaktor Formela, najpierw do tego namawiał Donald Tusk, teraz Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy chcemy się dowiedzieć tak naprawdę, jak wyglądała ta sytuacja, jeśli chodzi o uzależnienie od Rosji, od rosyjskiej energetyki, od rosyjskich surowców w czasach III RP. Ale pytanie, czy ta komisja będzie miała szansę postawić jakieś wnioski przed końcem kadencji, bo przecież najpierw trzeba tę ustawę uchwalić, później ona na pewno, z tego co już dzisiaj czytałem, będzie leżała miesiąc w Senacie, który będzie chciał to opóźnić. Trzeba będzie powołać członków tej komisji, stworzyć jakieś ramy organizacyjne. Czy to się uda zrobić do jesieni przyszłego roku? Artur Cejerowski.
To jest oczywiście arcyważne pytanie, czy te wyniki będą dostatecznie szybkie dla Prawa i Sprawiedliwości, ale ważniejsza od perspektywy Prawa i Sprawiedliwości jest ta perspektywa, o której wspominał redaktor Formela, czyli ta perspektywa ogólnej, zasadniczej prawdy, którą powinniśmy byli poznać w tej kwestii. I to, mam nadzieję, na tym powinno zależeć całej klasie politycznej. Wierzę głęboko, że wszyscy chcemy pokazać, czy faktycznie, tak jak wczoraj na tym wspomnianym przez ciebie spotkaniu mówił minister Morawiecki, czy premier Morawiecki, czy tam faktycznie za umowami z Gazpromem, za tą arcydługą umową z Gazpromem stały jakiekolwiek względy i przesłanki gospodarcze, czy po prostu było to działanie jakichś rosyjskich szpiegów, jakiejś rosyjskiej agentury wpływu, bo ta rosyjska polityka imperialna była prowadzona, jak słusznie wczoraj zauważyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko przez krwawy podbój Ukrainy, krwawy podbój Krymu, ale także przez różnego rodzaju przekupstwa, przez różnego rodzaju lobbying, czego przykładem jest chociażby były kanclerz niemiecki Gerhard Schröder, który jest w zarządzie Gazpromu. tego typu działania byłyby realizowane także niestety przez podmioty w Polsce. No i kiedy w 2014 roku zaatakowano Krym, to jednocześnie wzmogły się te działania na niwie gospodarczej. Rosjanie intensyfikowali swoje działania dotyczące szpiegów, którzy podpisywali korzystne dla nich kontrakty w Europie Zachodniej. No i niestety takie kontrakty były także i w Polsce, więc to należy zbadać, czy te niekorzystne umowy, które uzależniały Europę Zachodnią, ale także Polskę od rosyjskich węglowodorów, były tylko i wyłącznie błędami gospodarczymi, czy może było w tym coś więcej. A kiedy to zostanie zbadane, to już jest kwestia drugorzędna. Oczywiście mam nadzieję, że jak najszybciej.
To jeszcze kończąc ten temat pytań. Marek Formela.
Te ryzyka, o których mówił redaktor Popek, są rzeczywiście istotne. Czasu jest niewiele, a ze względu na to, że ta komisja będzie dyskomfortowa dla części polityków Platformy Obywatelskiej, to można się spodziewać różnych pomysłów hamujących tempo i jej powstania, i jej funkcjonowania.
To jeszcze dopytam Marka Formelę, czy działania, czy prace tej komisji powinny być jak najbardziej jawne, żeby Polacy widzieli na czarno na białym, jak to wyglądało?
No w żadnym innym przypadku jej funkcjonowanie nie miałoby sensu.
Dobrze, no to przejdźmy do tematu, ale zostańmy przy energetyce. Wczoraj pojawiła się taka informacja dotycząca tego, że Skarb Państwa domaga się od grupy Lotos ponad 90 milionów złotych podatku VAT, co to jest związane z zobowiązaniami podatkowymi wobec Skarbu Państwa grupy Lotos. PKN Orlen przejął grupę Lotos razem właśnie z tymi zobowiązaniami i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówi o tym, że zobowiązania podatkowe Lotosu wobec Skarbu Państwa to kwestia głównie mafii VAT-owskich. Jest to dla mnie niezrozumiałe, mówi Daniel Obajtek, bo Lotos powinien współpracować ze sprawdzonymi firmami, weryfikować kontrahentów. No to jest kolejny przykład na to, jak działały te duże spółki Skarbu Państwa za poprzednich rządów. Artur Cejrowski.
Mówimy o kwocie niebagatelnej, bo sięgającej 92,5 miliona złotych. Tu kwestią tej kwoty, której domaga się Skarb Państwa od Lotosu, to były niezapłacone podatki przez kontrahentów Lotosu przy transakcjach dotyczących zakupu biokomponentów. No niestety Orlen przejmując Lotos, przejął nie tylko aktywa, ale dostał też w spadku zobowiązania i to z tego się należy rozliczyć. Te rozliczenia podatkowe z lat 2014 chyba i początek 2015 roku to są rozliczenia, które są obecnie przedmiotem kontroli skarbowej. Szczegółów tej kwestii nie znamy i pewnie ich nie poznamy, ale faktycznie jest tak, że za te grzechy Lotosu przyjdzie zapłacić teraz Orlenowi.
No właśnie, ta sprawa dotyczy lat 2014-2015. Wtedy nie było w Lotosie władz, które były zależne od Prawa i Sprawiedliwości. Marek Formela.
No wiadomo, kto wtedy był w zarządzie i kto był twarzą grupy Lotos i kto nadawał ton dyskusjom o polskiej branży energetycznej na Pomorzu i kto próbował w sposób bardzo twardy definiować kierunki rozwoju grupy Lotos. To akurat był taki moment, rok 2014-2015, już było po agresji Rosji na Krym, było Światowe Forum Gospodarcze w Sankt Petersburgu. Pojawił się problem, czy prezes PKN Orlen, ówczesny Krawiec, powinien jechać na to forum, czy nie powinien. No Donald Tusk wtedy stwierdził, że nie będzie dyktował prezesowi suwerennej spółki, czy on ma jechać, czy ma nie jechać. Jednym słowem, tradycyjnie otworzył kran z ciepłą wodą, a prezes gdańskiego Lotosu powiedział, że przecież nie mówimy o polityce, mówimy o biznesie. No to jest pewien refleks myślenia wtedy o sprawach Polski, o sprawach suwerenności energetycznej Polski i to jest pewien obraz tamtego czasu i w tym obrazie mieszczą się też te skomplikowane rozliczenia grupy Lotos z epizodycznymi dostawcami biokomponentów. Słusznie prezes Obajtek zwrócił uwagę na to, że jednak odpowiedzialność organów korporacyjnych spółki grupy Lotos w sytuacji dokonywania tak dużych zakupów no, powinna być też uwzględniana w ocenie takiego przypadku. No, jedną z firm, która naraziła grupę Lotos na takie kłopoty, nie odprowadzając VAT-u, bo to jest istotą chyba tych transakcji, że kontrahenci nie odprowadzali VAT-u i likwidowali się bardzo szybko. Była firma, której szefem rady nadzorczej był polityk Koalicji Obywatelskiej, były radny SLD, Rajat Hajdar, spółka założona przez jego synów, więc tych okoliczności dziwnych, takich niestaranności, niesolidności jest sporo. Być może one też będą częścią relacji kształtowanych podczas obrad komisji weryfikacyjnej.
No, myślę, że zdecydowanie Artur Cerewski.
Jeszcze jednym zdaniem tylko do tego tematu, bo tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto też podkreślić. Te wyniki za ostatnie lata zarządu prezesa Olechnowicza 2014-2015 to była strata łącznie wynosząca blisko 2 miliardy złotych. Ta grupa kapitałowa, którą wówczas zarządzał prezes Olechnowicz, nie mogła się niestety pochwalić dobrymi wynikami. Jak widzimy, jeszcze jest całe mnóstwo rzeczy, które trzeba wyjaśniać dzisiaj w sądach. Więc dziś Orlen rano ogłosił wyniki za trzeci kwartał. To są wyniki...
12 miliardów netto.
Tak, to są wyniki znacząco różne. Nie będziemy teraz mówić o tych wynikach, bo to nie o to chodzi. One są nieporównywalne, jeżeli chodzi o zarząd prezesa Olechnowicza, ale jeszcze jest niezwykle istotna kwestia, bo ten wątek trzeba poruszyć. Blisko połowę przychodów dzisiaj Orlen i grupa kapitałowa Orlen osiąga za granicą, a sprzedaż na stacjach w Polsce to często jest solą wokół, zwłaszcza opozycji, która gdzieś tam próbuje budować na tych cenach paliwa i tak najniższych przecież Unii Europejskiej kapitał polityczny. Według tych najnowszych wyników to jest 4% zysku grupy Orlen. To jest niezwykle istotne i chciałbym, żeby to nasi słuchacze mieli świadomość, że 4% zysku grupy Orlen to jest udział sprzedaż na stacjach paliwa, a cała ta, o której mówił redaktor Formala, cały zysk wynoszący blisko 14 miliardów złotych, to jest blisko połowa tego zysku jest dzisiaj osiągana za granicą.
No jeżeli ktoś...
I warto to porównać do zysków osiąganych wcześniej przez PKN Orlen, ale też frapuje w tym kontekście wypowiedź prezesa Olechnowicza, który mówi, że przecież grupa Lotos była w tym czasie wielkim pracodawcą, było kilka tysięcy pracowników, 17 spółek zależnych, więc trudno, żebym się orientował we wszystkich tych sprawach. No pewnie, że trudno, bo prezes Olechnowicz nawet podpis nad umową z Gdańską Lechią uzależniał od spotkania z właścicielem Niemcem Francem Józefem Wenze, więc te pola zainteresowania i te pola aktywności są moderowane w zależności od okoliczności, w tym także okoliczności politycznych.
A komentując ceny paliw, wystarczy przejechać południową naszą granicę. W Czechach benzyna kosztuje w okolicach 10-11 zł. To jest nieporównywalnie dużo w porównaniu do tego, co jest na naszych stacjach. Panowie, powoli zbliżamy się do końca, więc musimy spytać o sprawę, która jest równie ważna, a interesuje 40 milionów Polaków, czyli mundial w Katarze. Polska reprezentacja ma już 4 punkty. To się nie zdarzyło od 1986 roku, żebyśmy po dwóch meczach mieli taką zdobycz punktową. I teraz pytanie do Artura Cejrowskiego. Awansujemy, czy nie awansujemy z grupy? Czy jesteśmy w stanie wygrać z Argentyną? Ja uważam, że tak.
Do awansu wystarcza nam remis. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Daj Boże, żebyśmy awansowali. Daj Boże, żebyśmy dalej przeżywali ten mundial. Równie radośnie przeżywamy. Ten mundial w listopadzie okazał się nadspodziewanie pięknym widowiskiem. Okazał się czymś, na co wszyscy czekaliśmy i tak naprawdę mam wrażenie, że trochę nie wierzyliśmy w tę kadrę. Ta kadra sama tonowała te ambicje i aspiracje i mówiła, że...
Cały czas to robią chłopaki.
Cały czas chłopaki to robią i głowę trzymają nisko, pomimo tego, że są na pierwszym miejscu w grupie, są wyżej niż Argentyna. Jako jedna z trzech reprezentacji nie straciliśmy w Katarze jeszcze gola. I ten piękny mundial, którym okazał się, niestety ten mundial w Katarze, bo wiemy w jakich okolicznościach Katar go otrzymał, na którym obserwujemy zmierzch futbolowych bożyszcz, bo to jest ostatni mundial Messiego, ostatni mundial pewnie też Cristiano Ronaldo, pewnie ostatni mundial Lewandowskiego i kilku innych wybitnych piłkarzy. Jest dla Polaków niezwykle udany i mam nadzieję, że tak będzie co najmniej do połowy grudnia.
To pytanie do Marka Formeli, trochę takie przewrotne. Czy jeżeli drużyna trenera Michniewicza odniesie sukces, to ci, którzy jeszcze nie zapomnieli tych połączeń telefonicznych 711 z szefem mafii piłkarskiej, niejakim fryzjerem Ryszardem F., czy Polacy, czy ci, którzy nie zapomnieli, zapomną Czesławowi Michniewiczowi te wydarzenia sprzed lat?
No, ludzka niechęć jest głębsza i bardziej odporna na sukcesy niż wrażenia z mundialu, więc nie sądzę. Raczej będą rozczarowani, że pewien sposób opowiadania o pracy Czesława im się zawali. No, my na Pomorzu powinniśmy być dumni, że trener, absolwent gdańskiej, piłkarz gdańskich klubów, Bałtyku, Stoczniowca, absolwent oliwskiej AWF, jako drugi po Wojciechu Łazarku jest trenerem z Gdańska, jest trenerem polskiej reprezentacji, jest trenerem, który ma szansę przełamać, dużą szansę przełamać złą pasę. Kilkukrotnie bowiem w 2002, 2006 i 2018 trzeci mecz był meczem pocieszenia. Tym razem gramy z jednym z potentatów światowego futbolu o coś, gramy jak równy z równym, mamy możliwości taktyczne większe niż Argentyna i mamy też, myślę, piłkarzy dość świadomych swoich ograniczeń. Nikt tego nie chciał słuchać, o czym mówił Krychowiak, o czym mówił Lewandowski, ale jest jakaś komunikacja w tej grupie, która powoduje, że świadomi swoich ograniczeń są także świadomi tego, co może przynieść im efekt i moim zdaniem to jest jakaś przesłanka na sukces podczas jutrzejszego wieczoru. Rzeczywiście remis nam wystarcza, ale no, piłka jest grą okrutną, gra na remis bywa, kończy się często katastrofą, więc myślę, że uda się zbilansować te aktywa, pasywa i aktywa i drużyna będzie w stanie poprowadzić zawody w taki sposób jak dwa dotychczasowe mecze, które może nie były piękne, ale po raz pierwszy po wielu latach jesteśmy po dwóch meczach w sytuacji, w której mamy cztery punkty i decydujemy, prowadzimy w grupie i decydujemy o końcowej tabeli.
To jeszcze zupełnie tutaj tak dokładnie mówiąc, to Czesław Michniewicz jest związany głównie z Gdynią, a w Gdańsku miał swoje epizody. Artur Cejrowski, portal w polityce.pl i Stefczyk Info. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że ten były trener Arki Gdynia przyniesie Polakom sukces. Dziękuję słuchaczowi, dziękuję redaktorze.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.